Halina Szymierzalczyńska, witam w cotygodniowym programie Ścieżka Zdrowia. Pobudka, kawa i do biura, potem lunch, wieczorem telewizja. Nie masz czasu na hobby, na sport, nie masz siły. A potem? Sytuacje, gdy z głowy znika użyteczna informacja, a potrzebne słowo nie pojawia się na zawołanie, wywołują niepokój. Czy to starość? Specjaliści uspokajają, że drobne luki w pamięci przydarzają się już 30-latkom. Nie świadczą o niczym groźnym, a tym bardziej od starości. Jak informuje pan profesor Lavrans Krantz, neurobiolog z Duke University Medical Center, ludzki mózg jest szalenie plastyczny i nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawność zachował przez długie lata. Trzeba mu w tym tylko pomóc. W 1998 roku uczeni ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych odkryli przyrost nowych komórek mózgu u ludzi w wieku 55-70 lat. Neurony powstały w tej części mózgu, która odpowiada za uczenie się i pamięć. Kolejną wiadomością, jaką przyniosły badania naukowców z University of Rochester, było to, że liczba neuronów w mózgach zdrowych osób, nawet w wieku podeszłym, niewiele odbiegała od ilości neuronów w mózgach młodych ludzi. Co zatem powoduje, że zapominamy w późnym wieku, że uciekają nam istotne cyfry, istotne nazwiska z pamięci? Powodem nie jest spadek liczby neuronów, ale zmniejszenie się liczby połączeń między nimi, czyli spadek tzw. ilości synaps. Na co dzień działamy rutynowo, przyzwyczajamy się do wielu rzeczy i działamy, robimy je bezwiednie, ale w ten sposób nieświadomie wyrządzamy sobie niedźwiedzią przysługę dla naszego mózgu. Im mniej wyzwań dla mózgu, tym rzadziej powstają nowe połączenia. A te, które istnieją, pracują słabiej i w efekcie mogą nawet zanikać. W jaki sposób ćwiczyć mózg, aby dostarczał odpowiedniej ilości bodźców? W książce Neurobik pan profesor Lavrans Krantz podaje, jak to robić. Do zwiększonej mobilizacji mózgu zmusza nas uczenie, a także doświadczenia, czyli nieoczekiwane wrażenia zmysłowe i emocjonalne. Takie rzeczy sprawiają, że mózg uruchamia ze zwiększoną mocą wiele nowych obszarów i wytwarza nowe połączenia. Ale zanim zaczniemy ćwiczyć nasz mózg, zastanówmy się, jak nasze komórki są odżywiane. Nie chodzi o to, żebyśmy łykali tabletki z lecytyną. Ważne jest, co jemy i co dostarczamy naszym szarym komórkom w mózgu. Zdolnościom poznawczym i rozwoju naszego mózgu absolutnie nie służą wszelkiego rodzaju fast foody i żywność z dużą ilością kwasów nasyconych. Na dłuższą metę taka dieta obfitująca w kwasy tłuszczowe nasycone może dla mózgu okazać się zabójcza, ponieważ sprzyja zarówno miażdżycy, jak i udarom. I podejrzewają naukowcy i liczne badania to potwierdzają, że taki sposób odżywiania zwiększa ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. To dlatego, że nadmiar tłuszczów nasyconych w diecie prowadzi do obniżenia spadku białka, charakterystycznego białka o nazwie BDNF, a białko to ma za zadanie wspomagać tworzenie się nowych połączeń między neuronami. Co zatem spożywać? Jakie tłuszcze? Należy jeść przede wszystkim w kuchni oliwę, czyli nienasycone kwasy tłuszczowe. Te nienasycone kwasy tłuszczowe powodują, że chronione są nasze naczynia w mózgu. Bardzo ważne jest, abyśmy jedli ryby, ponieważ zawierają kwasy omega-3. Te kwasy chronią nasze komórki nerwowe i powodują, że komórki mają elastyczną błonę i łatwo przechodzą sygnały nerwowe. Całą niemal energię z kolei nasz mózg czerpie z glukozy. Najlepiej, by tej glukozy miał przez cały czas pod dostatkiem i należy wtedy wybierać węglowodany nieprzetworzone w postaci pełnoziarnistego pieczywa, razowego makaronu czy brązowego ryżu, ponieważ wtedy energia jest z nich uwalniana powoli, nie powoduje nagłego rzutu glukozy, tylko powoduje, że poziom glukozy we krwi utrzymuje się w zasadzie przez cały czas. Ważną rzeczą w diecie, która pomaga naszemu mózgowi, jest przede wszystkim spożywanie dużej ilości malin, porzeczek, żurawin, borówek, substancje, które zawierają antocyany, które poprawiają pamięć, zarówno krótkotrwałą, jak i tak zwaną orientację w terenie. Należy spożywać dużo warzyw. Obecne w nich witaminy zarówno A, E, jak i C chronią naczynia, natomiast witaminy z grupy B wspomagają pracę układu nerwowego. Istotną rzeczą, wydawałoby się niepowiązaną w ogóle, jest uprawianie sportu. Chodzi o to, że ćwiczenia mięśni powodują lepsze dotlenienie przede wszystkim całego mózgu, ale również komórek nerwowych. Jak wyjaśnia profesor Robertson, najlepsze dla neuronów są ćwiczenia aerobowe, czyli takie, które przyspieszają rytm serca i oddechu oraz powodują zwiększone zużycie tlenu. Do takich ćwiczeń wiemy, że należy marsz, aerobik, jazda na rowerze, szybki taniec. I te ćwiczenia pomagają nie tylko łatwiej myśleć poprzez dostarczenie większej ilości tlenu do organizmu, ale również dzięki aktywności fizycznej wzrasta ilość wspomnianego białka BDFN, które białko przyczynia się do poprawienia pracy mózgu, ale również wzrasta ilość serotoniny, czyli hormonu, który poprawia nastrój i sprzyja wzrostowi nowych neuronów. Bardzo ważną rzeczą, aby nasz mózg funkcjonował prawidłowo i abyśmy podejmowali decyzje łatwo, zapamiętywali i koncentrowali się łatwo, bardzo ważne jest, abyśmy dostarczali do naszego umysłu ciągle nowych wyzwań, czyli świeżych, interesujących, nie przesadnie trudnych, ale takich, które powodują, że mózg jest w ciągłym stanie pogotowia. Ważne jest, abyśmy dostarczali takiego małego stresu, nie toksycznego, olbrzymiego, tylko takiego, który powoduje i stymuluje w mózgu wzrost neuroadrenaliny, czyli ważnego neuroprzekaźnika, sprzyjającemu powstawaniu połączeń nerwowych. Odpoczynek, który serwujemy sami sobie po pracy, czyli oglądanie filmów telewizyjnych, nawet najbardziej ciekawych programów telewizyjnych, czy słuchanie muzyki, w bardzo małym stopniu mobilizują nasz mózg do pracy i do wytwarzania nowych połączeń. Aktywne uczenie się pobudza rozwój, prawdopodobnie w jakimś stopniu chroni przed zmianami neurodegeneracyjnymi. Nawet przeprowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie podzielono zakonników na dwie grupy. Jedna grupa to byli zakonnicy, którzy żyli w sposób taki spokojny, bez jakiegoś wyjątkowego interesowania się i otoczeniem, i czytania. Druga grupa to byli zakonnicy, którzy dużo czytali, rozwiązywali krzyżówki, grali w różne gry, zwiedzali muzea. I okazało się, że właśnie ta aktywna grupa rzadziej chorowała na chorobę Alzheimera od tej grupy mniej aktywnej. Także trening szarych komórek należy całe życie prowadzić. Nie wahać się rozpocząć nowych studiów, zapisać się na kurs języka. Tak jak mówi przysłowie, na naukę nigdy nie jest za późno. I to ćwiczyć zdolności zarówno pamięciowe, jak i zdolności logiczne czy zdolności manualne. One wszystkie wpływają na rozwój naszego mózgu, naszych szarych komórek. Można się nauczyć haftować, pisać bezwzrokowo, prowadzić samochód, czy grać w golfa, czy w ping-ponga. Ćwiczenia mózgowe nie muszą być jakimś wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem. Wystarczy, że zmienimy nasze codzienne przyzwyczajenia. Jeżeli jemy prawą ręką, to popróbujmy jeść lewą ręką. Jeżeli do pracy jeździmy samochodem, to pojedźmy od czasu do czasu autobusem, albo przejdźmy pieszo. Jeżeli idziemy na wycieczkę, to sami, nie z grupą, gdzie ktoś za nas myśli, tylko po prostu sami wymyślajmy trasy i pilotujmy te trasy. Także te wszystkie właściwości, te wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy, są bardzo istotne. Zauważmy, że rzadko mamy czas na pielęgnowanie własnych pasji, na to, że kiedyś malowaliśmy czy robiliśmy zdjęcia. Teraz niestety na to nie ma czasu. Chcąc dbać o własną głowę, zacznijmy pielęgnować własne przyzwyczajenia, własne hobby. Czy to zapiszmy się na kurs dodatkowy malowania, fotografowania, warsztaty aktorskie, czy gry na instrumencie. To wcale nie jest istotne, ile mamy lat. Ważne, że chcemy coś zrobić ze sobą. Zauważmy, jak uczą się małe dzieci. Dzieci się uczą bardzo szybko. Dziecko jak maleńkie, jak weźmie zabawkę, to najpierw tą zabawkę weźmie do rączki, potem poogląda, potem potrząsa, żeby posłuchać, jaki wydaje dźwięk, a na końcu wpada do buzi. Czyli intensywnie rozwijający się mózg dziecka korzysta z informacji i angażuje w to wszystkie zmysły. I tak samo w życiu dorosłym. I wzrok, i słuch, i dotyk, i węch można i trzeba ćwiczyć. I w ten sposób na co dzień stymulujemy nasz mózg. Takie są rady amerykańskiego neurobiologa. Nawet udane życie seksualne, gdzie angażuje się nie tylko ciało, ale umysł i emocje, jest świetnym treningiem dla naszego mózgu. Starsi ludzie, którzy lubią uprawiać ogródki działkowe, gdzie zajmują się warzywami, kwiatami, to jest cudne ćwiczenie na koncentrację, orientację w terenie, planowanie, zapach, bo przecież ciągle chodzimy i wąchamy te kwiaty. Czyli te wszystkie zajęcia, jak robimy więcej niż nasza rutyna, są bardzo wskazane. Istotną rzeczą jest, abyśmy nawet w kuchni zmienili swoje przyzwyczajenia. Jeżeli na co dzień jemy kanapki, zjedzmy sałatkę owocową, nakryjmy pięknie do stołu. To są wrażenia wzrokowe, smakowe, na które sobie możemy przecież na co dzień pozwolić bez jakiegoś większego wysiłku. Polem do zmian, do zmysłowych eksperymentów może być pielęgnacja urody. Sama kąpiel przy świecach z jakimiś zapachowymi olejkami, czy piękny krem, kominek z aromatoterapią, czy fajna muzyka, również są bodźcami do doznań odbierających przez nas mózg i wytwarzającym połączenia nerwowe. Naukowcy od jakiegoś czasu również obserwują fenomen mieszkańców japońskiej wyspy Okinawa, którzy cechują się wyjątkową sprawnością fizyczną i umysłową. I okazało się, że zawdzięczają to nie tylko swojej diecie, ale także bogatemu życiu towarzyskiemu, zaangażowaniu w sprawy swoich rodzin, sąsiadów, lokalnych społeczności. Częste spotkania z bliskimi, zawieranie nowych przyjaźni, nowych znajomości, niekoniecznie ze znajomymi ludźmi. Wystarczy pogadętka na targu, nawet z nieznajomym, czy na stacji benzynowej. To są wszystko pozytywne bodźce, które powodują, że wytwarzają się w naszych mózgach nowe połączenia. I to wszystko służy temu, aby nasz mózg przez wiele lat funkcjonował dobrze. Dziękuję bardzo.